Słuchajcie, będzie głosił Janek. Janek Ziółkowski. Przywitajcie go już gorąco. Skończ ze sobą. Co to jest? Janek, to nie ta prezentacja.
Powoli.
Powoli.
Tempem narzędzi.
Chciałem usiąść, bo właśnie postanowiłem mówić o cierpieniu i dzisiaj, wczoraj właściwie wieczorem zachorowałem. I, tak, dobrze. Amen, amen. Tak jest, dobrze. Tak, proszę pani. Wiecie, tutaj dałem takie dwa cytaty, trochę śmieszne połączenie. Lubię oba. If you are not having fun, you are doing something wrong. Jeśli nie masz w tym zabawy, to coś robisz źle. A drugie to, jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. No oczywiście bezsprzecznie Jezus ma większy autorytet niż jeden z braci Marx. Ale nie wiem, na ile się zgadzacie z tym pierwszym. Nie lubimy ani takich ludzi, którzy biorą wszystko nazbyt poważnie, ani myślę, że sami nie czujemy się dobrze w takim miejscu, gdzie strasznie wszystko poważnie rozpatrujemy, przeżywamy i nie ma w tym takiej codziennej radości. Chciałem powiedzieć o umieraniu i cierpieniu. Nie dlatego, że jestem ekspertem. Wy jesteście ekspertami w sprawie własnego cierpienia. Zgoda? Zgoda? Czujecie się ekspertami, aż za dobrze. Ale myślę, że to, co powiem, trochę pomoże inaczej spojrzeć na te kwestie i po prostu zmierzyć się z pewnymi rzeczami. Proszę, on kolejny. O, no w ramach żartu, jeden z moich ulubionych żartów rysunkowych. Wiecie, no świat sobie nie radzi z cierpieniem i to widać tutaj. Różne religie różnie podchodzą do cierpienia. Zaznaczyłem naszą działkę, tak? Żyjemy w katolickim kraju i jesteśmy protestantami. No to po trochu oba te dotyczą nas. No, możecie tutaj sobie czytać wszystko. Żebyście nie gorszyli się, to można to dosadne słowo shit zamienić na nieszczęście. Albo nieszczęścia chodzą po ludziach, mówi taoizm. Albo cierpienie właśnie. I słuchajcie, no widać, że religie sobie z tym nie radzą. Bo parodia protestantyzmu będzie mówić, że cierpienie, nieszczęścia się nie wydarzą, jeśli będę tylko mocniej cisnął. Tak, ale zauważcie, że wtedy odrzucamy całe cierpienie, do którego jednak wzywa nas Jezus, żebyśmy szli za Nim i brali Jego krzyż. Z kolei ta parodia katolicyzmu, jeśli cierpienie się wydarza, to na pewno na nie zasłużyłem. To jest przegięcie w drugą stronę, tak? Drugi rów, który każe, w którym siedzimy, przyjmując każde nieszczęście, które na nas przychodzi, nie podejmując walki, do której nas Bóg powołał i do której dał nam obietnicę, tak? Żebyśmy się przeciwstawili. I myślę, że nigdy nie wydostaniemy się z tych dwóch rowów. Łatwo jest wpadać ze skrajności w skrajność. Dopóki nie będziemy rozumieć takiego rozróżnienia, które jest pokazane w Słowie Bożym. No i podzielę się z wami taką moją miłością do tabelek. Przygotowałem 115 wersetów, także jakby pastor pytał za tydzień, ile wersetów omówiliśmy, to możecie śmiało powiedzieć 115. Była ostra jazda i przeczołgali nas. To poproszę następny slajd, ale kurczę, tutaj nie widać tego tak dobrze. Nie wiem, czy widzicie te napisy?
Widać.
Coś tam widać, nie? Ja nie będę wszystkich czytał, ponieważ ich jest za dużo. No i co? O co mi chodzi w tym moim dokumencie, w tej mojej tabelce? Podzieliłem wszystkie, wyszukałem w ogóle wszystkie wersety, które zawierają słowo cierp. Czyli jest też cierpliwość, zaznaczona tutaj na czarno, na ogół pokazywana jako cnota. Ale nawet nie licząc jej, Jeśli podzielimy resztę wersetów, to widać, że cierpienie przedstawione w pozytywnym sensie, czyli wtedy, kiedy jest Bożą wolą dla nas, przeważa liczebnie nad tymi wersetami, które mówią o cierpieniu w zdecydowanie negatywny sposób. No i jak łatwo się domyślić, na początku to są wersety dotyczące ludzi, których Jezus uzdrawiał. Jezus był jak huragan, był pełen mocy i po prostu wymiatał wszystkie związania, demony, choroby i na to też został posłany na nasz świat. Natomiast w Ewangeliach większość wersetów tych zielonych dotyczy cierpienia Chrystusa. Zapowiedzi, że Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, Syn Człowieczy ucierpi od nich, musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych i tak dalej. No, Jezus wielokrotnie zapowiadał swoją śmierć, chociaż uczniowie tego nie dopuszczali. Następny. Ja będę tak biegł, może coś tam doczytacie sobie. Musi być, Mesjasz musi wiele wycierpieć i być odrzucony przez to pokolenie. Czyż Chrystus nie musiał tyle wycierpieć, by wejść do swojej chwały? Jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać. I tutaj kończy się Nowy Testament, co ciekawe, z wynikiem, w którym negatywne cierpienie przeważa. Jest 12 do 10. A potem w Nowym Testamencie okazuje się, że większość wersetów dotyczy pozytywnego cierpienia. Co mam na myśli przez to pozytywne cierpienie? Czy to jest takie cierpienie, które nas spotyka i po prostu godzimy się z nim? Nie. Ja widzę w tych w słowie jakby też jakościową różnicę. To znaczy Jezus po to zmarł i wycierpiał wszystko, co człowiek mógł wycierpieć na tym świecie, żebyśmy byli wolni od cierpienia, byli wolni od niego. I zdarzają się też oczywiście sytuacje, jak sami wiecie, że podejmujemy walkę z wiarą. Znam takie historie, że nawet ostatnio rozmawiałem na grupce domowej o tym z dwiema mądrymi siostrami i właśnie mówiła jedna z nich, że po prostu usłyszała kiedyś taką uwagę pod swoim adresem, że no, skoro tyle razy wychodziłaś do modlitwy i nadal nic się nie stało, to widocznie nie wierzysz, bo gdybyś naprawdę wierzyła, to już byś była zdrowa. Niestety bywa tak, że walczymy o coś z wiarą wiele lat i nadal pozostajemy na przykład chorzy, tak, cierpiący. Ale wtedy ofiara Jezusa też nam przychodzi z pomocą, bo po prostu pomaga znieść to cierpienie. Jest taka pociecha płynąca z tego, że Jezus wycierpiał wszystko i po prostu rozumie nas. To jest też taki aspekt, o którym nie wolno zapominać. Natomiast to pozytywne cierpienie dotyczy właśnie umierania dla świata i wchodzenia po prostu w buty Jezusa i oddawania mu całego przewodnictwa. Przewiniemy dalej. Aha, przepraszam, tam było jeszcze ciekawe z Dziejów Apostolskich. Nie było też między nimi nikogo, który by cierpiał niedostatek. Ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży. I to, co za niesamowita zmiana w ogóle jakościowa. W Ewangeliach podczas działalności Jezusa mnóstwo chorób, demonów. Potem okazuje się, że ten Kościół przeżywa cierpienie, ale na ogół jest to cierpienie związane z prześladowaniami i nie cierpią niedostatku, są uzdrawiani. No właśnie, jest to Kościół zwycięski i cierpiący w sposób, do którego powołuje nas Bóg. Dobra, następne. Do Tymoteusza, czyli jeszcze następne. No dużo tego jest, także mam nadzieję, że wszystko przeczytaliście i będzie można 115 odbębnić. Ale w ogóle to, no, można się śmiać, bo to są takie statystyki, dane statystyczne, liczby, ale to też coś mówi. Wiecie, ja przewinę do, sobie do końca i wiecie, powiem wam wynik. 54 wersety do 22. Cierpienia tego zielonego do czerwonego. Plus oczywiście jeszcze 39 dotyczące cierpliwości. Także jest pewne wyzwanie Tymoteusza. Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Potem czerwone, za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mnie Pan. To jest potwierdzenie, że po prostu moc Ducha Świętego, moc Jezusa działała w tym czasie. I nawet jeśli ktoś doświadczał cierpienia, takiego złego cierpienia, to był z niego ratowany. Ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją. No, wątpię, żeby tutaj Paweł, pisząc do Tymoteusza, mówił, że ma wykonywać pracę z gorączką. Raczej chodziło o to, że po prostu ma zapomnieć o sobie, o swojej, nie wiem, dumie, o swoich kwalifikacjach, o swoim honorze może czasami. Ma cierpieć po prostu umierając dla Jezusa wewnętrznie. Ci, którzy pełnią rolę pastorów, liderów, myślę, że mogliby się bardzo identyfikować z tym. Następne. Tutaj jest wszystko na zielono. Że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. To też jest często pocieszenie. Może czasami gorzkie pocieszenie, ale działa. Można być przekonanym o tym, że jeśli wycierpiałeś w pewnej dziedzinie coś, to możesz być podniesieniem dla tych, którzy doświadczyli tego samego. Czytałem taki tekst z publikacji Nasz Codzienny Chleb, że po tej rzezi ludobójstwa w Rwandzie, gdzie dobrze pamiętam, Hutu zabijali Tutsi, jeden z miejscowych pastorów, biskupów lokalnego kościoła poprosił swoją żonę, żeby zorganizowała taką pomoc dla kobiet. Ona na to powiedziała, sama tracąc część swojej rodziny w tej tragedii, że chce się tylko płakać. No i on na to zaproponował, dobrze, to zbierz kobiety i płaczcie razem. I to pozwala po prostu przyjąć tych ludzi, którzy przeżywają cierpienie i natchnąć ich nadzieją. Oczywiście to nie było takie płakanie, tak, które kończy się beznadziejnie depresją, tylko prowadziło do oczyszczenia. Następny, taki ciekawy czerwony werset. Cierpi kto między wami? Niech się modli. A więc wracamy trochę do tego dowcipu. If shit happens, pray. Jeśli cierpisz, to po prostu módl się. Bez względu na to, jak szybko Bóg ci odpowie, módl się. I po prostu w nim wyczekuj odpowiedzi. Dobra, następne. O właśnie, to też potwierdza to, o czym mówiłem. Niech nikt z was nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. I następne dwa wersety to jest kontynuacja, 15-16. Czy 16-19. Wszakże jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę, niech raczej tym imieniem wielbi Boga. Przeto i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech dobrze czyniąc powierzą wywiernemu Stwórcy dusze swoje. Myślę, że wiecie, ja tu czytam te wersety, ale tak naprawdę myślę, że każdy z nas musi się zmierzyć z tymi prawdami sam. Zastanowić się, skoro jest taki werset, że cierpi według woli Bożej, to co to znaczy? Jest trudny, tak? Bo my lubimy i z drugiej strony skądinąd słusznie poruszać się na poziomie wiary, że w imieniu Jezus nie czeka nas żadne cierpienie, jesteśmy uwolnieni od wszystkiego. A mimo wszystko jest taki, kurczę, babol, chciałoby się powiedzieć. No i zabija nam ćwieka tutaj. apostoł Piotr tym razem. Starszych więc wśród was napominam, jako również starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawiać. Później następny slajd. Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. No dobrze, następny to jest to, co podsumowałem już. Następny. Chrystus cierpiał za nas, by nas ukoić i uwolnić od tego negatywnego cierpienia. I Chrystus też cierpiał dla nas jako przykład pozytywnego cierpienia. Ten, który w zasadzie nie miał problemu z uniżeniem się, nie miał problemu z założeniem przepaski niewolnika, który myje nogi swoim uczniom, no ale pokazał nam drogę. Nam, którzy właśnie mamy problem z wyrzekaniem się swoich godności. Słuchajcie, sam fakt, że tych wersetów tyle jest, jest dla mnie wezwaniem do wyprawy, wezwaniem do przygody. I tutaj posłużę się publikacją Christophera Foglera, który był przez wiele lat specjalistą w Disneyu, odpowiedzialnym za czytanie i odrzucanie wszystkich złych scenariuszy i przyjmowanie tych dobrych. I po jakimś czasie, bazując też na cudzych pracach, ale jednak tak to dopracował pod kątem pracy właśnie scenarzystów i pisarzy, napisał książkę Podróż autora. I następny slajd. Pokazana tu jest taka mapa. Literki są bardzo malutkie, więc ja wam to przeczytam. To pokazuje w taki schematyczny sposób to, jak są ułożone większość historii, które znamy z tego świata, z opowieści, nie wiem, mitologia, baśnie, współczesne filmy, fabuły, książki. Zawsze i od razu wyjaśnię, po co o tym mówię, no bo to nie jest chrześcijańskie źródło, ale mimo wszystko sprawdza się. Mówię o tym dlatego, że my oczywiście w swoim życiu, może nie każde życie, nie każdego z nas życie nadaje się może na scenariusz filmowy, ale gdyby tak udramatyzować, podkolorować, to można by o wielu z nas nakręcić ciekawy film. I wiadomo, że podejmujemy różne wyzwania. Mamy różne stawki w naszym życiu podejmujemy, ale tą najważniejszą, mam nadzieję, dla wszystkich tu obecnych, jest dojście do miejsca dojrzałości w Chrystusie, do miejsca jedności z Nim, do miejsca właśnie śmierci dla samego siebie i miejsca owocowania w cudowny sposób dzięki Jego mocy, dzięki Jego obecności, dzięki Jego mądrości, dzięki Jego możliwościom, mocy i tak dalej. I no, jak każdego bohatera, czeka nas cierpienie, które pozwoli dotrzeć do końca. Ja omówię tutaj po kolei. Jest zwyczajny świat na pierwszym etapie, który u nas jest po prostu takim naszym zwyczajnym życiem w naszych bolączkach, grzechach, różnych sprawach i pewnego dnia słyszymy o Jezusie i dochodzimy do wniosku, że to coś w tym jest i mamy dość swojego życia takiego, jakim jest teraz, obecnie. Jesteśmy w tym dobrym miejscu, błogosławieni ubodzy w duchu, mówił Jezus, czyli ci, którzy już sobie zdali sprawę, że potrzebują pomocy. Ale mimo wszystko nasze ciało protestuje, sprzeciwiamy się wezwaniu do wyprawy. Często też na tym etapie następuje takie spotkanie z mentorem, czyli osobą, która już przeszła podobną drogę i może nas zachęcić do tego, żeby jednak wyruszyć w tę podróż. A następnie jest punkt piąty, przekroczenie pierwszego progu, czyli nasze nawrócenie, które jest krokiem bez odwrotu. Ale jeszcze nie załatwia wszystkiego. To, że podjęliśmy decyzję o pójściu za Jezusem, to jeszcze niewiele znaczy, bo znaczy może to wydaje się wam herezją, ale w momencie nawrócenia nie wiemy jeszcze tak naprawdę, z czym to się będzie wiązać. I myślę, szczerze mówiąc, że gdybyśmy wiedzieli, z czym się wiąże poświęcenie dla Boga, oddanie Mu swojego życia, to być może wcale byśmy się nie nawrócili, bo byśmy wiedzieli, ile to będzie kosztować wyrzeczeń, bólu. No i po tym przekroczeniu progu przychodzi czas rozeznawania się w tym niezwykłym świecie, w którym tak, no, czas pierwszej miłości w Jezusie. Widzimy też mocne sprzeciwy, demony przeszłości, które próbują nas dorwać. Trzeba się z nimi rozprawiać, walczyć z wiarą, z chorobami. Mamy potężnego sprzymierzeńca w postaci Ducha Świętego i też ludzi wierzących wokół. I przechodzimy pierwsze sprawdziany. No i tutaj dużo chrześcijan grzęźnie, myślę. Ja to słowo też głoszę do siebie, bo też wiem, że jest jeszcze droga przede mną i jeszcze nie cały umarłem, nawet może w mniejszości, jeśli to się w ogóle da jakoś procentowo zmierzyć. Zbliżanie się do najgłębszej groty, czyli największego naszego lęku, zmagania, grzechu, bolączki, cierpienia, które musimy pokonać, przejść przez śmierć i odrodzenie, żeby dostać nagrodę. Nagrodę, którą jest doświadczenie, tak jak zresztą mówi Pismo, że nie cieszcie się z ucisków, ponieważ chwilowy ucisk przynosi doświadczenie. Doświadczenie zaś nadzieje, a nadzieja nie zawodzi. Trochę skróciłem, jeszcze tam były chyba ze dwie rzeczy. Z pamięci cytuję. Ale jeszcze mamy etap taki, ten dziesiąty, droga powrotna w środku, który polega na nauce stosowania tej nagrody, tego miecza, eliksiru, który dostaliśmy. Bo naszym ostatecznym celem jest powrót do zwyczajnego świata z nową mocą i no właśnie, następny slajd. Czym jest ten eliksir? Już powracając z mitologii baśniowych terminów do Biblii, do naszego słownictwa. Słuchajcie, no to można w różny sposób nazywać. Fragment z objawienia Jana. I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. Na środku ulicy Jego i na obu brzegach rzeki, ulicy Jego, czyli miasta świętego, Nowego Jeruzalem, które, pamiętacie, jako taka sześcienna złota kostka, ale wiemy, że to jest metafora oblubienicy Kościoła, wstępuje na ziemię i tam jest to drzewo żywota, drzewo życia. Żywota. Poważne sprawy, słuchajcie, żywota. To nie jest takie życie. Śmieję się oczywiście, ale drzewo życia jest to drzewo naprawdę upragnione od czasu raju, kiedy je utraciliśmy i cały czas na nie czekamy. To jest pytanie do was i do mnie też. Na ile to jest naszą codziennością, pragnienie znalezienia się w tym miejscu, w tym klubie, w kościele, który jest właśnie tym Nowym Jeruzalem, gdzie rośnie drzewo życia, a jego liście, rodzące 12 razy, wydające co miesiąc swój owoc, czyli tak naprawdę bez przerwy, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. O, tęsknicie za tym? Za momentem? Słuchajcie, no nie jest łatwo. Nie jest łatwo, a wręcz powiedziałbym, że jest niemożliwe być odpowiedzią dla tego świata o własnych siłach. To jest łaska. To jest coś, do czego trzeba dojść. I po prostu kosztuje to ból i cierpienie właśnie. Pożegnanie się z... No właśnie, czasami trzeba zapomnieć, że jestem poważany, podziwiany, szanowany, słuchany, istotny dla ludzi. Może, że jestem piękny, to też bywa źródłem takiej próżności i po prostu zatracenie się w Jezusie, który dopiero daje nam moc do działania. Weźmiecie moc Ducha Świętego, powiedział Jezus przed odejściem do nieba, kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Jest, po prostu... To jest ten miecz, to jest ten eliksir, którym chcemy wrócić do świata, z którego nas wyrwał jak z błota Bóg. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Miecz, to jest dosłownie ta sama symbolika. Tam w podróży autora też był miecz, czy też eliksir, różnie to bywa. I słuchajcie, jest podróż przed nami, taka jak wam wymalowałem, ale jeszcze z innych stron to wam opiszę. Jakiś czas temu rozdawałem tutaj książki takie, które dostałem w prezencie i większość z nich były dobre, ale chciałem się w sumie ich pozbyć, bo wiedziałem, że ich nie przeczytam. I co ciekawe, z tych wszystkich, nie wiem, 10-15 książek została mi jedna mała książeczka, po angielsku napisana. Następny slajd, bo autorstwa Boba Mumforda, nazywająca się 15 Steps Out. 15 kroków z wyjścia z, po angielsku confusion, czyli zakłopotania, takiego dysonansu biorącego się właśnie stąd, że już jesteśmy zbawieni, a jeszcze nie jesteśmy w tym miejscu owocowania tej odpowiedzi ponadnaturalnej dla ludzi, którzy nas otaczają i którzy potrzebują zbawienia. I polecam wam w samodzielny sposób zajrzeć do Biblii, do psalmów. Psalmy od 120 do 134 to jest 15 psalmów. Nie wiem, czy kiedyś zwróciliście na uwagę. Ja nie zwróciliście na to uwagę, dopóki nie przeczytałem tej książeczki. To wszystkie 15 psalmów ma taki nagłówek pieśni pielgrzymek. To są pieśni, które prawdopodobnie Izraelici śpiewali pielgrzymując do Jerozolimy i odnoszą się do czasu, kiedy oni wracali z niewoli babilońskiej. I jakie to ma znaczenie dla nas dzisiaj? No właśnie takie, że my przechodzimy podobną drogę. W psalmie 120, ja tutaj podzieliłem to na taką tabelkę znowu, ja kocham tabelki. Jest nazwa psalmu, numer psalmu, jest taki nagłówek właśnie dany, tam było 15 rozdziałów Boba Mumforda i mój skrót, czego dotyczy ten psalm. No i przede wszystkim musimy zauważyć Boga w bieżących wydarzeniach, w bieżącym naszym cierpieniu. Zawołałem do Pana, mieszkam wśród złych, wybieram pokój, a oni są za wojną. To jest ten moment, kiedy się nawracamy, tak? I zauważamy, że nagle wszystko się sprzeciwia przeciwko nam, przeciwko tej naszej decyzji pójścia za Bogiem. Następnie trzeba nauczyć się, gdzie szukać swoich odpowiedzi. I tutaj psalm, który mówi, że podnoszę wzrok na góry, Pan moją pomocą. Ja zwykle odbierałem to jako taką metaforę. No tak, Pan mieszka na tej górze, więc ja pobożnie podnoszę ten wzrok na góry i tam właśnie siedzi ten Pan, który jest moją pomocą. Ale co ciekawe, można też inaczej to interpretować, że właśnie w górach nic nie ma. Góry po prostu były przeszkodą dla podróżujących, były takim utrapieniem, miejscem pustynnym, odludnionym i tam nie było nikogo, kto mógłby nam przyjść z pomocą. I tak samo musimy sobie zdać sprawę, że w naszym życiu nie ma tak naprawdę odpowiedzi na nasze problemy poza odpowiedzią Boga. Następnie właściwe cele. To jest psalm, który wzywa do pielgrzymki właśnie do Jerozolimy. Wiecie, że jest werset mówiący o wybieraniu Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. I to właśnie dotyczy tego. Kiedy stawiamy na pierwszym miejscu Jerozolimę, Królestwo Boże, które jest między nami w Kościele, to dopiero zaczyna się prawdziwa wędrówka. Wiemy, w którym kierunku iść. Ale to jeszcze nie rozwiązuje wszystkich problemów, bo okazuje się, że trzeba się nauczyć czekać. W psalmie 123 jest napisane: moje oczy są zwrócone na Pana, jak oczy sługi na ręce swojej Pani. Zmiłuj się, Panie. Zmiłuj się, Panie. Dość mamy pogardy. to jest czasami trudne, właśnie czekanie. Okazuje się, że nieraz Bóg nie odpowiada natychmiast. Nie będę prosił was o podniesienie ręki, ktoś się z tym zgadza. Domyślam się, że 99%. Ale co za pycha w ogóle. Przewiduję, co macie w myślach. Ale dalej idziemy. I okazuje się, że musimy przełożyć doktryny na doświadczenie. I w psalmie 124 jest napisane: przyznajcie, gdyby nie Pan, bylibyśmy straceni. Bo było niebezpiecznie po prostu. Ugruntowanie w Bogu oznacza zdanie sobie sprawy, że Bóg otacza nas, tak jak góry otaczają górę Syjon, i nie pozwoli, żebyśmy byli zależni od bezbożnej władzy. To jest też trudne zadanie. W środku po prostu, nawet jest w jednej piosence, którą śpiewamy, że jeśli, że czuję się otoczony, ale wiem, że tak naprawdę jestem otoczony przez Boga, przez Jego moc, przez Jego ochronę. Następny slajd, psalm 126. To jest takie przechylanie szali. Po angielsku to był taki ładny zwrot, the turn of the tide, jak zmienia się przypływ, i z tych wszystkich ucisków nagle wspominamy dzień, w którym byliśmy uwolnieni, byliśmy jak we śnie, zdrowi, pełni radości i chluby. I to jest tęsknota, uczyń to znowu, Panie. I od tego momentu zaczyna się wiele zmieniać. Doświadczamy duchowej przydatności, rozumianej na Boży sposób. To znaczy, trzeba sobie zdać sprawę, że musimy polegać na Panu, tak? Jeśli Pan domu nie zbuduje, to próżno się trudzą ci, którzy go budują. A na końcu psalmu jest powiedziane o dzieciach, które są błogosławieństwem. I jest to w prosty sposób powiedziane o owocności, która nas czeka, jeśli zaufamy Bogu. Wreszcie doświadczanie duchowej dojrzałości. Szczęśliwy, kto się boi Pana i chodzi Jego drogami. Czeka go powodzenie i nasycenie. I tutaj ważny punkt z punktu widzenia mojego dzisiejszego słowa. Przyjęcie cierpienia jako takiego czynnika równoważącego. Wiecie, tam jest, ja wam przeczytam ten psalm wyjątkowo, nie będę skracał. Psalm 129. Czekam, aż mi się tworzy. Moja papierowa Biblia. Cyfrowo. Bardzo mnie gnębili od wczesnej młodości. Niech to przyzna Izrael. Bardzo mnie gnębili, kiedy byłem młody, lecz mnie nie pokonali. Po moich plecach jeździli oracze. Przypis jest takim, który mówi, że to grzesznicy bezbożni. Pozostały mi po tym długie bruzdy. Jednak Pan okazał się sprawiedliwy. Zerwał ze mnie jarzmo bezbożnych. Wstydem się okryją i podadzą tyły ci wszyscy, którzy nienawidzą Syjonu. Będą jak trawa na dachach, co za nim wyrośnie, usycha. Żniwierz nie wypełni nią nawet garści, ani wiążący snopy naręcza. Żaden z przechodniów nie zwróci się też do nich: błogosławieństwo Pana nad wami. Błogosławimy wam w imię Pana. I tutaj ważne jest, żeby rozpatrywać to, co się nam przydarzyło trudnego, jako nie coś, czym nas katował Bóg, bo wiemy, że Bóg nie zsyła na nas cierpienia, ale coś, dzięki czemu możemy być gotowi na przyjęcie Bożego błogosławieństwa. Wiecie, tam jest powiedziane o oraczach, którzy jeżdżą po plecach. I Bob Mumford pisze o tym, że to bardzo koresponduje z modlitwami o pierwszy wiosenny deszcz. Znamy takie modlitwy, że Panie, przyjdź, ześlij deszcz, proszę, ześlij deszcz, niech mnie nasyci. Ale okazuje się, że zanim deszcz spadnie, to gleba musi być spulchniona, a to może boleć. No dobrze, zbliżamy się powoli do końca tych 15 psalmów. Ujawnienie nas przed nami, pozwolenie, by Bóg nam pokazał, jacy jesteśmy. Psalm, który mówi: któż się ostoi przed Tobą, Panie, ale u Niego jest przebaczenie. aby się go bali. Moja dusza wyczekuje Pana bardziej niż stróże poranku. Wiemy, że... mam nadzieję, że wiemy, że nikt tak, w tak błogosławiący sposób nie potrafi nam pokazać prawdy o nas samych, jak tylko Bóg. Ani inni ludzie, którzy często nas ranią, wypowiadając sądy na nasz temat, nie wiedząc często w ogóle, co przeżyliśmy, czego doświadczaliśmy, ani nawet my sami nie jesteśmy w stanie powiedzieć prawdy na swój temat, tak jak Bóg potrafi to zrobić. W sposób sprawiedliwy, a jednocześnie pełny miłości. Odnalezienie prawdziwego ja i swojego miejsca w Chrystusie. Bez pychy, dumy, przerostu ambicji. Przeciwnie. To jest piękny psalm 131. Uspokojenie jak niemowlę. Znacie to. Ale przeczytam to, bo to jest to tak ładne, że... Panie, nie popadło w pychę me serce. Nie było dumy w mych oczach. Nie goniłem też za tym, co wielkie lub niedosiężne dla mnie. Przeciwnie, uspokoiłem mą duszę jak niemowlę nakarmione piersią matki. Moja dusza była jak u niemowlęcia. Izraelu, oczekuj Pana, teraz i na wieki. I to jest miejsce, zobaczcie, pod koniec tej całej podróży, kiedy okazuje się, że życie z Bogiem jest tak proste, że po prostu wystarczy zrezygnować z siebie, z gonienia za wielkimi rzeczami, ze swojej pychy, dumy, wielkich planów, ze swoich ambicji i po prostu uspokoić się u Boga jak niemowlę u piersi matki. Wow. I z tego wynika kolejny psalm, jedność z Panem, który mówi o tym, że jest prośbą o wynagrodzenie Dawidowi trudu i takiej postawy, że nie spocznę, dopóki nie znajdę miejsca dla Pana. Że najważniejsza w naszym życiu jest Jego obecność i co ona znaczy, to też przeczytam. Oto usłyszeliśmy o arce w Efrata, znaleźliśmy ją na polach Jaar. Wejdźmy do Jego przybytków, pokłońmy się u Jego podnóżka. Wyrusz, Panie, do miejsca swego odpoczynku Ty i Arka Twojej mocy. Niech Twoi kapłani przywdzieją sprawiedliwość, a oddani Tobie niech wołają na wiwat. Ze względu na swego sługę Dawida nie odwraca się od Twego pomazańca. Pan potwierdził to Dawidowi przysięgą, z której się nie wycofa. Twojego potomka posadzę na Twym tronie, jeżeli Twoi synowie pozostaną w przymierzu ze mną, wierni postanowieniom, które ich nauczę. To również ich synowie zasiądą na Twym tronie i tak będzie na zawsze, ponieważ Pan wybrał Syjon. Tam postanowił mieć mieszkanie, to miejsce mego odpoczynku na wieki. Tutaj osiądę zgodnie z mym pragnieniem. Jego zapasy hojnie pobłogosławię, jego ubogich nakarmię chlebem, jego kapłanów przyozdobię zbawieniem, a w jego wiernych wzbudzę radość. Tam też umocnię władzę Dawida, dam początek dynastii mego pomazańca. Jego nieprzyjaciół ukryje wstydem, nad nim natomiast lśnić będzie korona. Fajne, co? To jest już... Wiecie, że to trochę koresponduje z tym, co mówiłem wcześniej. To jest ta podróż, która zbliża się do końca, kiedy wracamy z eliksirem do zwyczajnego świata jako odpowiedź dla niego. Jako królowie tak naprawdę, którzy przeszli trudną drogę, po naszych plecach jeździły brony, ale Bóg nas z tego wszystkiego wyrwał i uczynił królami, książętami. Następnie, oprócz jedności z Panem, następuje jeszcze jedność z braćmi. O, jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają, żyją. Jest to jak cenny olejek, który spływa na brodę Aarona. Nie wiem, czy pamiętacie, czy wiecie, zastanawialiście się kiedyś nad tym olejkiem. Ja trochę poszukałem i często mówi się o tym, że olejek służący do namaszczania kapłana symbolizuje właśnie jedność w różnorodności, ponieważ był zrobiony z czterech różnych substancji, pachnideł. I właśnie jako taka mieszanka był święty w odpowiednich składnikach, w odpowiednich proporcjach. I to jest, to właśnie symbolizuje jedność z braćmi, kiedy mimo, że jesteśmy różni, to jesteśmy jedno i to jest po prostu coś cudownego, coś słodkiego, co czeka nas u końca podróży i potem pozostaje już tylko cieszyć się Bożą obecnością. Błogosławię Pana, ręce wyciągam ku świątyni, a Pan błogosławi nam Syjon. Jak wam się podoba? Jest to trudny temat, temat cierpienia, ale też przypominam wam początek, że jeżeli nie robimy tego z radością, to robimy coś źle. Wiecie, ostatnio czytałem taką książkę o biografię kobiety, która żyła w pod koniec XVIII i też na początku XVIII wieku. Nazywała się Madame Guyon, Jeanne de la Motte de Beauvoir Guyon, była szlachcianką. No i jest ciekawą osobą o tyle, że była katoliczką, ale w zasadzie Kościół się tak trochę wyparł na koniec jej życia. Z kolei nie była też protestantką, mimo że posądzali ją o szerzenie herezji protestanckich w tym czasie, kiedy już reformacja dosyć daleko zawędrowała. A jej ogólnym, to można na następny slajd dać, jej ogólnym takim przesłaniem przez całe życie było po pierwsze osobista relacja z Bogiem, a po drugie właśnie śmierć własnego ja, która pozwala być właśnie odpowiedzią dla ludzi. I jeden z jej przyjaciół, ksiądz, który później został arcybiskupem, nazywał się Fenelon, spisał w 5 punktach jej takie najważniejsze przesłanie. Ona też pisała autobiografię, napisała też będącą źródłem sporów taką książeczkę dotyczącą osobistej modlitwy z Bogiem i była też później mocno prześladowana. Wycierpiała sporo, nie tylko chorób, ale też była więziona przez dłuższy czas. I co ona mówiła? Myślę, że warto się w ogóle pochylać nad przesłaniem ludzi, którzy coś wycierpieli, bo oni właśnie posiedli pewną mądrość, posiedli pewne doświadczenie, którego nam może nie brakuje, ale jest coś więcej zawsze do odkrycia. Zastąp złe dobrym. To jest, Lena też wspomniała o dwóch łaskach. To jest druga łaska, którą dostajemy po usprawiedliwieniu z wiary. Łaska do uświęcenia. Ale jak wiecie, to życie nie jest takie łatwe, że po prostu wystarczy jedna decyzja i od razu przestajemy czynić zło i robimy dobre rzeczy. Następnie było takie wyzwanie, żeby nie polegać na własnych uczuciach. Wy znacie tę prawdę, że wiara nie jest uczuciem. Kiedy mija czasami okres takiego haju, że po prostu czuję się niesamowicie, bo Bóg jest ze mną, czasami jest po prostu trudno, ale mimo wszystko idziemy dalej, bo wiara jest pewnym postanowieniem, jest działaniem. Nie polegaj na własnych cnotach. No i tutaj też było ciekawe doświadczenie Madame Guyon, która przez wiele lat w ogóle wychowała się, wycierpiała jako też już dziecko, została oddana, zawsze była niżej traktowana od swojego brata, została oddana do wychowania do klasztoru. Tam dosyć okrutny żart sobie z niej zrobiły koleżanki starsze, bo wiedząc, że chce zostać męczennicą, to było takie naiwne, dziecięce pragnienie. Trochę podobne do naszego Marka, pastora. Koleżanki powiedziały pewnego wieczoru, że dzisiaj jest ten dzień i musisz oddać życie swoje za wiarę. I zaprowadziły ją do pokoju, do komnaty, gdzie czekał już jakieś tam prześcieradło, wielki, ostry nóż, którym miały jej odciąć głowę. I to wszystko było w takim bardzo serio powiedziane i ona ostatecznie powiedziała, że nie mogę jednak oddać swojego życia, bo muszę najpierw zapytać o zdanie swojego ojca, czy zgadza się na to. I potem zarzucała sobie to, że uciekła z tego miejsca konfrontacji, a z kolei dla koleżanek to było dobre miejsce, bo już nie musiały, mogły już w końcu skończyć z tymi żartami w cudzysłowie. No i to było trudne doświadczenie dla niej, z którego później wynikły kolejne starania, żeby być świętą, tak? Być dobrą, być filantropką, ale okazywało się, że nie czuje się z tym dobrze. Po prostu ludzie uważają ją za dobrą osobę, ale tak naprawdę ona nie czuje się wcale dobra, nie czuje się w dobrym miejscu przed Bogiem. I widzi, że to nie jest ta droga, którą, że musi się wyrzec w pewnym sensie swoich własnych cnót, rozumianych jako umiejętności, jako dobre postawy, jako dobry charakter. Następnie nie polegać na sprzyjających okolicznościach, czyli wtedy, kiedy jest źle, być gotowym, oczywiście z jednej strony, tak jak mówiłem, walczyć z wiarą, a z drugiej strony wiedzieć, że Bóg jest ze mną po prostu w tych cierpieniach. Być gotowym po prostu nie buntować się. Jeżeli okaże się, że Bóg jakoś nie odpowiada dzisiaj i jutro. No i wreszcie piąty etap, nowe życie, jedność z Bogiem i harmonia Twojej woli z Bożą wolą, kiedy po prostu idziesz i doszedłeś do takiego miejsca po prostu, że wszystko co robisz jest poparte, o, zostało mi 12 minut, jest poparte Bożą wskazówką, Bożym prowadzeniem. I po prostu możesz się cieszyć, tak jak w tych psalmach, które cytowałem, że doświadczamy jedności z Panem, jedności z braćmi i po prostu Jego błogosławieństwa, Jego pełni. Wiecie, Bóg mi pokazał, jak się przygotowywałem do tego kazania, takie ciekawą interpretację. Zawsze czytałem ten fragment, to oko, jeśli oko Twoje jest powodem Twojego zgorszenia, to wyłupię, ponieważ lepiej wejść półślepym do Królestwa Niebieskiego niż zdrowym, w kompletnym, że tak powiem, pójść do piekła. Albo jeśli Twoja ręka jest powodem Twojego upadku, to odetnij ją sobie. I ja, wiecie, zawsze to rozumiałem w taki sposób, że no tak, no rękoma potrafimy robić złe rzeczy. Więc wszystkie ręce na kołdrę i niech nam głupie rzeczy nie przychodzą do głowy. Może lepiej być bez rąk i nic złego nie zrobić. Ale z drugiej strony też to, co mamy, nasze zdolności, nasze umiejętności, nasze ciało wreszcie, które jest dobre, wspaniałe, piękne, zdolne, może być powodem upadku w taki sposób, nie że będziemy coś robić złego nimi, tymi naszymi członkami, naszymi talentami, ale po prostu, że będą one źródłem naszej pychy i takiego przekonania, że nie potrzebujemy już Bożej mocy, Bożego prowadzenia. W tym sensie właśnie warto się zastanowić nad po prostu swoją próżnością, nie? Madame Guyon, jeszcze ostatnia rzecz o niej powiem, przez wiele lat się zmagała z tym, że gdziekolwiek się znajdzie, to jest świadoma tego, że jest piękna po prostu i nie potrafi przestać o tym myśleć. I zauważa pełne pragnienia czy pożądania spojrzenia mężczyzn, łechce to jej dumę, a z drugiej strony odrzuca to, bo nie chce, żeby to było treścią jej życia i nie chce, żeby na tym stała jej wartość. Ale jednocześnie, znowu z trzeciej strony, nie może się tego pozbyć. I to jest przykład, tak? Możemy właśnie na wielu naszych rzeczach, talentach, zdolnościach polegać. Czy to jest źle mieć oko? Nie. Czy to jest źle być pięknym? Czy to jest źle być zdolnym? Czy to jest źle być mądrym, inteligentnym? Nie, te wszystkie rzeczy dał nam Bóg, tak? Ale jeśli to ma być powodem Twojego potknięcia, no to zrezygnuj z tego, chociażby na chwilę. Czytany już przeze mnie werset, też odnoszący się do tej rezygnacji z własnych cnót, talentów i poleganiu na Bogu, to cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. I wiecie, zastanawiałem się, jak cierpi żołnierz? No, odnosi rany, tak? Ale czy Bóg chce, żebyśmy odnosili rany? Nie sądzę. Myślę, że to wpada do tej czerwonej szufladki złego, negatywnego cierpienia. Zresztą, jak pamiętacie, jeśli jest mowa o całej zbroi Bożej, którą mamy przywdziać, poważna sprawa, ubrać się w pancerz, to tam prawie wszystko jest defensywne, czyli właściwie w sposób obronny jesteśmy uzbrojeni po zęby. Ofensywna jest tylko jedna rzecz, miecz, krótki miecz. Więc Bóg nie chce, żebyśmy odnosili rany. Myślę, że to cierpienie jako dobrego żołnierza jest wyjaśnione w innym miejscu. Też pamiętacie, że Paweł naucza o tym, że nikt, kto zaciąga się do wojska, nie troszczy się już o swoje sprawy. I jeśli chce sprawić radość swojemu przełożonemu, dowódcy, to po prostu zajmuje się tylko tym, żeby wykonywać rozkazy. No ale to oznacza rezygnację z zabiegania o swoje sprawy, tak? I myślę, że to o to chodzi, o takie cierpienie. Zresztą a propos tego uzbrojenia, to właśnie czytałem kiedyś takie porównanie, że ten krótki miecz, o którym Paweł pisze, był służący do zabijania wroga w krótkim kontakcie. Wiecie, jest taka zasada, że nie wiem, czy oglądaliście Leona Zawodowca. Tam była taka powiedziane, że zabójca, płatny zabójca jest tym lepszy, im bardziej potrafi się zbliżyć do swojej ofiary. I de facto my mamy taką władzę. Możemy podejść aż do samego po prostu diabła, poczuć jego śmierdzący oddech i zabić go, tak jak Syn Boży, tchnieniem swoich ust. Słowem, mieczem słowa, który jest krótki i po prostu nie wierzę, że Bóg nas posyła na rzeź i żebyśmy odnosili rany, ale żebyśmy właśnie się skupili, może to trochę oznaczać cierpienia, ale skupili się na jego powołaniu. Lubię też wracać do Hioba, który i czasami mając niepomiernie mniejsze od niego cierpienia, jednak lubię się z nim identyfikować i wiedzieć, że miejsce cierpienia to jest najlepsze miejsce, żeby uwielbiać Boga. Ponieważ jak pamiętacie, zakład Boga z diabłem dotyczył tego, że Hiob podda się, jeśli zabierzemy mu wszystko dobrego, co dostał od Boga. Więc kiedy my się znajdujemy w takiej sytuacji, możemy postępować, może to być naszą motywacją, tak, że postępujemy jak synowie Boży w królewski sposób, kiedy dowodzimy tego, że po prostu nie dlatego jesteśmy przy Bogu, że daje nam dobre rzeczy. To jest właśnie najwspanialsze miejsce do uwielbienia i to zawsze działa, w moim przynajmniej życiu. I też zauważyłem, że to a propos czwartego punktu, że no, czasami po prostu przeżywamy to cierpienie, no i nie da się ukryć, że cierpimy, no i co z Bogiem? Co z Bogiem? Pytamy jak Hiob. Dlaczego? Dlaczego? Jest, przecież nic złego nie zrobiłem. Naprawdę są sytuacje bezsensownego cierpienia. I wtedy Bóg, co odpowiada Hiobowi? Opisuje swoją wielkość. I zastanawiałem się, czy po to mu mówi, że stworzył te wszystkie gwiazdy? Czy po to go pyta, gdzie byłeś, jak stworzyłem hipopotama albo innego behemota? Nie wiem, może mówił o dinozaurach. Czy żeby udowodnić mu jego małość, żeby go, brzydko mówiąc, zgnoić i poniżyć? Nie. Myślę, że chciał nadać pewną rangę jego cierpieniu, że jest wbrew pozorom on jako Bóg, który w nieogarniony sposób góruje nad tym, ma go za kogoś wartościowego. I że jest częścią jego wielkiego planu, że nie jest tylko okruszkiem, którym można pomiatać. No i temat na rozprawkę. Jak wpisałem w Google, czy cierpienie uszlachetnia, to pojawiły się jakieś linki do ściąga.pl. Rozprawka, czy cierpienie uszlachetnia. Czyli no, już młodzież zastanawia się nad tym zagadnieniem. I co? Nie uszlachetnia. Ja tak wierzę. Następny slajd to jest cytat z artykułu Marcina Jakimowicza z Gościa. Nie, właściwie no to jest publicystą Gościa Niedzielnego, ale to jest akurat cytat z jego książki. Pisze: gdy przeorany cierpieniem ksiądz Józef Tischner nie mógł już mówić, ponieważ miał raka krtani. Gestem przywołał Jarosława Gowina i wręczył mu karteczkę, na której zanotował krótkie nieuszlachetnia. I wiecie, te słowa jakoś chodzą za mną, dlatego mimo, że to jest katolickie źródło, to zdecydowałem się, że je zamieszczę tutaj, bo po prostu jest w tym prawda, tak? Prawda Bożego Słowa. Bo cierpienie zawsze niszczy. Cierpienie nie jest Bożą wolą dla nas. takie cierpienie, które nie polega właśnie na wyzbywaniu się własnego ja, ale po prostu dotyka naszego ciała. Nie ono dźwiga. Tym, co dźwiga, podnosi i wznosi ku górze, jest miłość. I później mowa jest też o tym, że to już nie Tischner, ale inny ksiądz, wmówiono nam, że chrześcijańska postawa jest taka, by od razu pokornie przyjąć, zgodzić się. No, ale zaraz. Ta zgoda, jeśli ma być prawdziwa, musi być poprzedzona etapami odrzucenia, buntu, a dopiero potem ewentualnie stać nas na powiedzenie, że się zgadzam. To zawsze mocno podejrzane, gdy ktoś zbyt łatwo zgadza się na cierpienie. Bo taka zgoda to ucieczka, po to by nie bolało. Zakłady psychiatryczne są pełne ludzi uciekających od cierpienia. Na następnym slajdzie jest tak tylko jako uzupełnienie taki schemat Elisabeth Kübler-Ross, która zajmowała się etapami żałoby. Stworzyła taki schemat, którego też nie należy traktować doktrynalnie. Może to być kombinowane, niepełne, powtarzane. Te etapy nie muszą być wszystkie, ale zasada jest taka, że jednak przejście przez żałobę, co nie dotyczy przypadków, zaznaczam, w których należy walczyć, tak? Walczyć z wiarą. Prowadzi do akceptacji. Na początku jest właśnie zaprzeczenie, potem gniew, potem negocjacje, takie targowanie się trochę z Bogiem, jeśli jesteśmy wierzący, może z losem, jeśli jesteśmy niewierzący. Potem depresja i wreszcie akceptacja. Właśnie, to jest dojście do tego przekonania, że Bóg jest ze mną. Mimo całego niezrozumienia, dlaczego tak się stało, jak się stało, dlaczego straciłem bliską osobę na przykład, tak? To wiemy, że Bóg jest w tym naszym cierpieniu i tym, co podnosi, jest miłość. I słuchajcie, na koniec już. Chcę się podzielić następny slajd takimi myślami, które zaczerpnąłem z trzech książek. David Paulson, Bóg i Ewangelia Sprawiedliwości, to taka książeczka, której bardzo mocno podkreśla, może to znowu się wydać bardzo kontrowersyjne, jak to, ale podkreśla warunkowość Bożej miłości. Tym, że On oddał za nas swoje życie, tak był, okazał, mówiąc precyzyjnie w czasie przeszłym, dokonanym, tak był, okazał swoją miłość do nas, że posłał swojego Syna na świat, aby za nas zmarł. To słynne Jana 3,16. I oznacza to tyle, że my mamy wybór. I Bóg nie kocha naszych grzechów, tak? Nie kocha nas jako ludzi po prostu ubabranych w grzechu. Kocha, okazał swoją miłość po to, żebyśmy byli usprawiedliwieni ze swojej wiary i żebyśmy mieli łaskę do, żeby mógł nam nadać sprawiedliwość. I jako takich właśnie, uświęconych przez krew Jezusa, uświęconych przez Jego łaskę, Jego sprawiedliwość, w upamiętaniu, w bojaźni, takich nas kocha, takich chce nas mieć, taką chce mieć oblubienicę. Usprawiedliwienie z wiary to pierwsze usprawiedliwienie, wynikające z naszego wyznania wiary, tak? I z tego, co później robimy. A druga sprawiedliwość nadana, która wynika z upamiętania. Ciekawe, że Piotr w swoim pierwszym kazaniu nie powiedział, że musicie wyznać swoimi ustami i potem będzie już tylko lepiej i wszystko będzie cacy, tylko powiedział po prostu wprost: upamiętajcie się, niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa, czyli zanurzyć w Niego, czyli zanurzyć w Jego śmierć i zmartwychwstanie. To, o czym cały czas mówię. Co może kosztować ból. Ale też Bóg w delikatny sposób nam to serwuje. To znaczy, to jest zawsze nasz wybór, tak? I nigdy Bóg nie wytycza nam ścieżki cierpienia. To jest tylko zależne od tego, jak jesteśmy skłonni po prostu pójść za Nim. Mówię to bardzo do siebie, bo po prostu wielokrotnie okazywało się, że Duch Święty mi coś mówi i nie robiłem tego. Znam takie małżeństwo, które to było śmieszne, bo żona powiedziała: ja rzadko słyszę Boży głos, ale jak już słyszę, to robię. A on ma odwrotnie. On często słyszy Boży głos, ale z posłuszeństwem już gorzej. Czyli mogą być dwa scenariusze. No, ale... właśnie, z modlitwy Anny jeszcze. Pamiętacie Annę, która modliła się o syna i miała syna Samuela? Pan zadaje śmierć, ale jej przywraca do życia. Strąca do krainy umarłych, ale jej wyprowadza. Pan zuboża, ale jej wzbogaca. Poniża, ale jej wywyższa. Wywodzi z prochu biedaka. Podnosi ze śmietniska ubogiego, aby posadzić go z dostojnikami. Przyznać mu krzesło zaszczytne, albowiem do Pana należą słupy ziemi. On na nich położył ląd stały. I to znowu trudny werset, prawda? No bo jakże to? Pan zadaje śmierć, strąca do krainy umarłych, zuboża, poniża. Wierzę, że to jest efekt Jego sprawiedliwości, że każdy z nas przychodzi do Niego i wobec Jego świętości widzi po prostu swoją nędzę, tak? I nie chodzi tutaj o to, żeby się nurzać w tych swoich wymiocinach, jak to jest powiedziane, że pies wraca do wymiocin swoich, tylko żeby zauważyć tę prawdę, że nie zostałem wzięty jako dobry i postawiony w dobrym miejscu, tylko została mi udowodniona moja wina i on mnie podniósł. To są te dwie prawdy: usprawiedliwił, podniósł ze śmietnika i nadał mi świętość, pozwolił mi się upamiętać. To też jest łaska, też jest często poza naszą siłą, ale jest, zależy od naszej woli. On nas sadza z dostojnikami i nas kocha. Dobra, następne. Ostatnio mówiłem o tym. John Bevere, Dobro czy Bóg. Bardzo dobra książka, dotycząca też właśnie pójścia za Bogiem w taki radykalny sposób. Taką podstawową tezą jest to, że każdy z człowiek, no nie wiem, czy każdy, no, czy większość ludzi po prostu próbuje być dobrym po swojemu i myśli, że wie, jak to się robi. Ale to jest nic innego jak jedzenie z drzewa poznania dobra i zła. I dopóki nie przejdziemy tej ścieżki, tej podróży umierania, dopóty po prostu nie będziemy jeść z tego drzewa życia, nie będziemy też źródłem życia, a przecież do tego jesteśmy powołani, żeby z nas tryskało źródło życia.
Amen.
Fundament, porównuje John Bevere tę drogę do takiego budowania domu, gdzie jest potrzebny fundament, konstrukcja i na końcu można dekorować, wyposażać, tak wiecie, lodówka, meble, zasłony i tak dalej. Więc fundamentem jest właśnie zaparcie się siebie i wzięcie krzyża. I to każdego dnia. To jest po prostu zadanie na każdy dzień, żeby pytać Boga, co On ma dla nas zaplanowane na dzisiaj. To jest rezygnacja ze swojej mądrości. Zaparcie się siebie. Często Bóg zleca nam zrobienie czegoś, co kosztuje nas ból, bo nie wiem, wsadzić rękę do jakiegoś błota. Znacie ten dowcip, jak majster razem ze swoim pomocnikiem Jankiem idą, żeby odetkać jakiś zatkany studzienkę kanalizacyjną z wszystkimi brudami. No i ten majster zanurza się w tych fekaliach i tak wystawia tylko rękę. 12? Dobra, oddaję. 10? Klucz francuski? No i wychodzi, i zrobił to wszystko, otrzepuje się z tego brudu i mówi: no Janek, ucz się, ucz, bo całe życie będziesz klucze podawał. No i to jest to właśnie obraz czegoś takiego, że nie zawsze to jest przyjemne, co Bóg nam poleca. Czasami poleca nam na przykład przebaczenie komuś, albo pogodzenie się z kimś, a nie mamy na to ochoty. I to boli. wręcz codziennie każe nam się pogodzić, bo zanim usiądziemy do stołu, jak iść tą logiką, to nazewnictwem Marka w skazaniu o jedzeniu, no to Kościół jest wspólnotą, która razem je, tak? Razem wieczerza. I zanim usiądziemy z kimś przy stole, no to trzeba się z nim jakoś pogodzić, no bo jakoś tak głupio, nie? Jeść, mieć go naprzeciwko. Chociaż wigilijne wieczory często jest to naszym udziałem, myślę. Ale właśnie to też jest piękne przesłanie świąt. Że składamy sobie życzenia i dobrze życzymy, przebaczamy i to jest właśnie to. Cel tej podróży to być z Bogiem. No, pamiętacie znowu z tych psalmów pieśni pielgrzymek. Na końcu była jedność z Bogiem i jedność z braćmi. I tak jak Mojżesz nie chciał wędrować po pustyni bez Bożego oblicza, chociaż Bóg powiedział mu, że możecie pójść i ja będę was ochraniał, przejdziecie do tego swojej ziemi obiecanej, ale Mojżesz podkreślił, że jeśli twoje oblicze nie będzie z nami, to nigdzie nie ruszamy. I to jest właśnie wynik takiej postawy. Tak samo jak Dawid w cytowanym już psalmie. Postawił sobie za cel, żeby po prostu nie spocząć, nie zmrużyć oczu, dopóki nie znajdzie miejsca dla Pana, żeby być z Nim. To jest właściwy cel naszego życia, tak? I motywacją, tak jak mówiłem o tym 3 tygodnie temu, jest miłość i bojaźń. Bardzo ważne dwa elementy. Bo może się okazać, że cały czas kochamy Boga, ale z braku bojaźni w tym swoim pięknym chrześcijańskim życiu pełnym splendoru nowego stworzenia tkwimy w grzechach, których powstydziłby się każdy pierwszy, lepszy w kościele. I zresztą wstydzimy się tego, ale ukrywamy. Więc miłość i bojaźń, żeby być z Bogiem, być przed Bogiem, być jedno z Nim. No i wreszcie coś, co mnie wstrząsnęło w tej książce i odświeżyło pewne słowa, proroctwa, powołanie moje, to jest mowa o wyposażeniu tego domu. To znaczy, wiecie, można wstawić sobie do kuchni stół z płyty paździerzowej i rozłożyć gazety na nim i jeść, ale można zrobić to też po królewsku. I też była taka opowieść przypowieść o trzech ludziach, którym bogaty biznesmen obiecał wielkie pieniądze na każdy biznesplan, który wymyślał. No i morał był taki, że oczywiście każdy z nich wymyślił coś innego, jakaś tam piekarnia, jakiś tam handel nieruchomościami i wreszcie jakiś wielki kompleks, tak? I wszyscy ci, którzy obliczyli swoje plany na mniejsze, potem żałowali, no dlaczego nie myślałem bardziej po prostu z rozmachem. Tak samo jest w naszym życiu. I to jest ciągłe zmaganie, ja mówię na swoim przykładzie. Po prostu Bóg coś mówi, a ile ja na to czasu poświęcam? Czy myślę tak zaściankowo na swoje możliwości, czy przynoszę do niego wielki biznesplan i po prostu staram się wypełnić ten dom swojego życia z nim po prostu po królewsku. Jednocześnie mając większe oddziaływanie i większe błogosławieństwo przelewając na ludzi wokół, tak? Ale to jest możliwe tylko w zaufaniu Bogu, tak? No i ostatnie już John Eldridge, Pełna ulga w świętości. No taka krótka myśl, chociaż książeczka ma tam ze 100 stron, więc jest o czym czytać, ale taka myśl dotycząca no właśnie celu naszej podróży. Świętość często jest źle rozumiana, prawda? Jako coś trudnego. To jest trudne zadanie, albo wręcz rzecz niemożliwa do osiągnięcia. Coś, o czym wolimy nie myśleć, bo powoduje nas poczucie winy. Albo, no nie wiem, jest to trudne słowo, świętość. Jakbyśmy zaczepili pierwszą lepszą osobę na ulicy, to myślę, że nie byłaby podekscytowana takim pytaniem, czy jesteś święty? Albo w ogóle by spojrzała na nas jak na wariatów. A tymczasem po prostu świętość rozumiana jako takie życie owocne w oddzieleniu dla Boga naprawdę urzeka, uwalnia od naszych grzechów, z których mamy dość, bądźmy szczerzy. Jest smaczna, jest jak sól, jest owocna i prosta tak naprawdę. W świecie, w którym po prostu mamy 1000 różnych rad na każdy temat, to po prostu można się cieszyć, że Jezus nam tak uprościł cały zakon, że powiedział, że po prostu mamy się miłować, mamy kochać Boga i kochać swojego bliźniego. Co potwierdził Jan później, że ten, kto ukochał, ten, kto pokochał, okazał miłość bratu, ten po prostu wypełnił cały zakon i przeciw takiemu nie ma potępienia. Dotarłem do końca. Chyba jakoś jak zwykle równa godzinka. I zachęcam Was po prostu, żeby zerknąć na temat cierpienia naprawdę z takim, i na temat świętości z takim po prostu głębokim oddechem, że to jest coś dobrego. Oczywiście nie w kontekście właśnie tych chorób, innych trudnych rzeczy, które nas spotykają, ale właśnie takiego poczucia, że jejku, nie muszę już po prostu się naprężać. Mogę po prostu powierzyć wszystko Bogu. Nie muszę, tak jak ta parodia protestantyzmu, pracować jeszcze ciężej. Nie muszę popadać w przygnębienie, że na pewno zasłużyłem na cierpienie, skoro ono się wydarza. Amen. Nie wiem, czy mam jeszcze coś dodać. Chyba nie. Amen.